Panie Łukaszu, równo rok temu prezentowaliśmy na antenie Radia Poznań pana badania w postaci książki, którą pan wydał, Cytadelowcy. Czy w ciągu tego roku coś się zmieniło w pana badaniach i czy mógłby pan nam przybliżyć postacie tych osób, o których coraz mniej wiemy?
W ciągu roku zmieniło się troszeczkę. Szczerze muszę przyznać, że nie mogę mówić o wielkim postępie z tego względu, że jestem obecnie jako historyk zajęty nieco innymi badaniami, które niestety tylko po części stykają się z cytadelowcami, ale traktuję to jako sentyment, jako pasję i w wolnej chwili staram się ten czas wolny, którego niestety mam niewiele, staram się wykorzystywać go na to, żeby jednak ten temat realizować dalej. Jest na tym polu jeszcze bardzo dużo do zrobienia, żeby poznać dokładnie tę grupę, którą nazywamy cytadelowcami. I tak jak pan pytał, jakieś postępy są. No, zmieniają się troszeczkę ustalenia co do liczebności cytadelowców.
Ale panie Łukaszu, może zaczniemy od początku, ponieważ nie wszyscy radiosłuchacze byli obecni w zeszłym roku, nie mogli być może słuchać, co wiemy na temat cytadelowców, a jak w ogóle wiedza na ich temat w dzisiejszej naszej przestrzeni historycznej wygląda. Przypomnijmy to, co wiemy o nich.
Cytadelowcy, jak sama nazwa wskazuje, to była polska część ludności, która została, różnie się to nazywa, mówi się tutaj o zwerbowaniu, o ochotniczym zaciągu. Tutaj
było rzeczywiście?
Rzeczywiście było to tak, że cytadelowcy stanowili polską grupę ludności Poznania, która została w trakcie bitwy o Poznań i która została przymusowo wcielona do walki w walce o Cytadelę, ale...
Czyli muszę, jednak był przymus.
Ale, tak, był przymus, ale należy stanowczo od razu też podkreślić w tym miejscu, że nie brakowało wśród tych osób takich, które chciały walczyć przeciwko Niemcom, ponieważ ta nienawiść przez lata okupacji była na tyle wielka i żal, gorycz, zrobiły swoje w emocjach i w życiu tych ludzi, że mimo
Czyli
tego przymusu...
Czyli zgodzi się pan z tezą, że z jednej strony mamy przymus, a z drugiej strony mamy taki zaciąg?
Tak, oczywiście, że tak. Problem w tym, i o tym pisałem, wydając książkę, o tym w tej książce napisałem, znajdziecie tam państwo informację, że stanowisko jest jednak tak, że bez względu na to, czy ci ludzie do walki chcieli iść, czy nie, i tak by musieli, więc nie możemy tu nie mówić o tym, że tego przymusu nie było. Przymus był i był on niestety potrzebny, ponieważ niecała 8. Armia Gwardii walczyła w walkach o Poznań. Tych oddziałów sowieckich było znacznie, znacznie mniej. Wiemy z działań militarnych, z kwestii taktycznych, że do zdobycia miasta liczba atakujących musi być przynajmniej kilkukrotnie wyższa niż liczba obrońców. Armii Czerwonej zdecydowanie brakowało do natarcia, do tego ostatecznego szturmu na Cytadelę żołnierzy. W związku z tym potrzebowali pomocy ludności cywilnej, która na terenie miasta przebywała. No, była jak, nie, brzydko mówiąc, była to darmowa pomoc, z której należało skorzystać.
Panie Łukaszu, ale wyobraźmy sobie tą sytuację sprzed 75 lat. Jest zima, pada śnieg, mamy temperaturę, o której dzisiaj możemy tylko pomarzyć zimą. Wybuchają pociski, trwa awantura wojenna. No i jak to wygląda? Gdzie ludzie są po domach i co? Przychodzi do nich jakiś sowiecki patrol, łomoce w drzwi? Czy to jest taka bardziej jakaś inna forma zaciągu? Jakby pan mógł nam przybliżyć, może panie Aleksandrze też, jak wyobrażacie sobie tą scenę werbunku?
No to chyba nie musimy sobie wyobrażać, bo są przekazy, prawda? Jak
tak, na szczęście bardzo sporo relacji zachowało się do dzisiejszych czasów. Na szczęście są wśród nas także żyjący cytadelowcy. Niestety są to już pojedyncze osoby, ale na bieżąco w trakcie swoich badań staram się do nich docierać, nagrywać ich wspomnienia, ponieważ jest to ostatni moment, żeby utrwalić je dla nas wszystkich, dla kolejnych pokoleń.
I co mówią właśnie? Co mówią? Jak wyglądała ta noc? To jest dla państwa...
I te relacje, i te osoby, z którymi się spotykam, opisują to jednoznacznie. Polegało to na tym, że po pierwsze nie tylko młode osoby, ale każdy. Zakładano początkowo, że werbunek obejmie osoby w wieku od 15 do 55 roku życia. Bardzo szybko okazało się, że nie była ta praktyka przestrzegana, bo brano i młodszych, i starszych.
A szczególnie z jakich dzielnic? Bo dzisiaj poznaniacy chcieliby się dowiedzieć.
Z całego miasta, ale przede wszystkim było to centrum, najbliższe sąsiedztwo Cytadeli. Ale jednak zaciąg był prowadzony na terenie całego miasta, bo chodziło o to, żeby w jak najkrótszym czasie uzupełnić braki i wesprzeć nacierające oddziały sowieckie. Werbunek polegał na tym, że od mieszkania do mieszkania chodziły patrole, tak jak pan wspomniał, patrole sowieckie, ale nie samych żołnierzy Armii Czerwonej, tylko już na terenie miasta nowo utworzonej Milicji Obywatelskiej i to były wspólne patrole Milicji Polskiej i żołnierzy Armii Czerwonej.
Panie Łukaszu, pan pozwoli, że przerwę panu i zadam pytanie. Milicja Obywatelska w mieście Poznaniu, mamy początek lutego 1945 roku. No, taki dla mnie to przynajmniej zaskoczenie, ale skąd ta milicja nagle w Poznaniu obywatelska, jeszcze jak pan wymienił, czym znaczy to, że Poznań zaczyna mieć już władzę nowej takiej rzeczywistości politycznej?
No kiedy nie ustały walki, już Głos Wielkopolski w pierwszy numer publikuje, więc tam dość szybko tak. Ta próba...
No jesteśmy w stanie uwierzyć, że poznaniacy biorą sprawę w swoje ręce, ale pojawiają się tutaj instytucje o takiej nazwie dość zaskakującej.
13 lutego rusza szkoła na ulicy Jarochowskiego, więc mamy tu jeszcze 2 tygodnie walk o miasto prawie, zanim miasto zostaje zdobyte, a dzieci już idą do szkoły i uczą się w języku polskim. To jest fascynujące i co może się przede wszystkim dla słuchaczy wydać zaskakujące i jak najbardziej. Oczywiście władza komunistyczna przyjeżdża bardzo szybko do Poznania, ponieważ już na początku lutego przyjeżdża pełnomocnik rządu tymczasowego Michał Gwiazdowicz, już się organizuje tutaj komunistyczna administracja i polityka.
Chodzi o to, co na to dawni poznaniacy? Czy ktoś ich pyta o zdanie? Czy ktoś bierze ich do zarządu?
Na początku jest przede wszystkim euforia. Na początku przede wszystkim nie patrzy się na to, jaka to jest opcja polityczna. Przede wszystkim liczy się tu i teraz i to, że wreszcie wkracza coś polskiego. Takie rozgoryczenie, ewentualne wątpliwości pojawią się z czasem już po zakończeniu wojny, ale jeszcze to nie jest ten moment. Na razie...
Panie Łukaszu, przepraszam, że przerwę. Ten milicjant tutaj, sądzę, że radzę słuchaczy, może też zainteresować, czy był pan ubrany już w jakiś uniform, biało-czerwona opaska, czy...
Przede wszystkim, kiedy major Paszta niedługo zostanie po walkach o Poznań komendantem wojewódzkim Milicji Obywatelskiej tutaj na terenie województwa poznańskiego w Wielkopolsce, on przyjeżdża razem z około 100-osobową grupą około 6-7 lutego do Poznania i zaczyna organizować Milicję
walki.
Obywatelską. Jak najbardziej jest to nawet chyba nie połowa przecież walk o miasto, ale ciekawe jest jeszcze to, co on zastaje na miejscu i to, o czym pan wspomniał, to, że Wielkopolanie zwykli brać sprawy w swoje ręce, ponieważ bardzo ciekawy i zresztą już znany też raport majora Paszty, kiedy informował komendę główną w Warszawie o tym, co zastał w mieście, a przyjeżdżając wspominał on, że na terenie miasta milicja już była zorganizowana. Co ciekawe, było kilka rodzajów tej milicji, bo była i milicja proletariacka, była milicja narodowa, milicja polska, różne nazwy te milicje miały
zaraz,
i wszystkie były stworzone w oparciu o jakąś opcję polityczną.
To znaczy, że my poznaniacy też wystawiliśmy jakąś straż obywatelską, nazwijmy to, w trakcie, kiedy nas się zabiera tutaj, mówiąc kolokwialnie, w kamasze.
Tak, i nie jest to nic dziwnego, ponieważ takie sytuacje miały miejsce na terenie całego kraju, także na terenie Polski centralnej i wschodniej. Poznań jest tylko jednym z takich punktów. Co więcej, także na wsiach i w mniejszych miejscowościach, na przykład w Suchym Lesie jest bardzo znany przypadek takich milicjantów, którzy sami siebie zorganizowali w straż obywatelską, obawiając się nadchodzącego frontu, obawiając się ucieczki żołnierzy niemieckich i nadejścia żołnierzy Armii Czerwonej, a także tych grabieży, które miały miejsce między ludźmi po prostu, byli zmuszeni do tego, żeby chronić swoje domy, chronić swoje rodziny i na własną rękę organizowali takie straże, czasami nazywając je też milicjami różnego typu.
To wróćmy do tych naszych cytadelowców. Skoro już wiemy, kto ich pod karabinami, może nie, ale tak dosłownie wyciąga z mieszkań, no to co się dzieje dalej? Czy są to ludzie o jakimś przeszkoleniu wojskowym, czy ktoś z nich miał w ogóle broń w ręku? To jest jedno pytanie. A drugie, no jeżeli mają stać się żołnierzami, no to chyba jakaś przysięga wojskowa powinna się tam gdzieś znaleźć.
Przebieg jest następujący. Po tym, jak już patrole chodziły od mieszkania do mieszkania i zabierały mężczyzn do walki, po wyprowadzeniu odpowiedniej grupy z kamienicy, czy z większej liczby kamienic, które siłą rzeczy były jedna przy drugiej, ci w sumie sąsiedzi i rodziny po sformowaniu jako grupa udawali się z reguły na najbliższy posterunek. Niekiedy zdarzało się, że milicjanci z tych posterunków spisywali ich personalia. Niestety do dnia dzisiejszego takie rejestry się nie zachowały, przez co odtworzenie i liczebności, i grupy cytadelowców z imienia i nazwiska konkretnych osób jest bardzo trudne. Ale z reguły takie rejestry przynajmniej na początku były robione. Tam już na miejscu, na terenie posterunku czy komisariatu były krótkie przemówienia oficerów i z milicji obywatelskiej, i z Wojska Polskiego, czasami z Wojska Sowieckiego, bo z reguły dopiero wtedy ci ludzie dowiadywali się, po co zostali zabrani i gdzie tak naprawdę idą. Oni w momencie, kiedy patrole przychodziły do domu, do ich mieszkań, oni jeszcze nie wiedzieli, co się z nimi stanie z reguły. Dopiero kiedy na posterunku czy na terenie komisariatu ta grupa ludzi dowiadywała się, jaki jest cel przeznaczenia, ruszali sformowani w kolumny wzdłuż ulic miasta, kierując się w stronę Cytadeli. Z reguły przy Cytadeli, bardzo często było to przy wzgórzu Świętego Wojciecha, tam były prowizoryczne magazyny, w których była wydawana broń i żywność, bo ci ludzie przecież też byli wymęczeni, wygłodniali po miesięcznym przebywaniu na terenie oblężonego miasta. I pytał pan, ilu z nich było przeszkolonych, ilu z nich było zdolnych do walki. No, część z nich w ogóle w życiu nie przeszła żadnego przeszkolenia wojskowego. Mówimy tu zwłaszcza o tych młodych i niepełnoletnich. Ale w związku z tym oni nie dostawali broni, bo też trzeba zaznaczyć, że cytadelowcy tworzą jako całość grupę Polaków walczących na terenie Cytadeli, ale oni też pełnili różne funkcje w trakcie walk o Cytadele. Ci, którzy przeszkolenie wojskowe mieli za sobą, otrzymywali broń i walczyli z bronią, wspierając żołnierzy Armii Czerwonej, ale znaczna większość z nich, myślę, że przynajmniej 2/3 tej grupy cytadelowców, miała zupełnie inne zadanie. Oni przede wszystkim mieli zasypywać głębokie fosy na terenie Cytadeli, żeby umożliwić przebicie się w głąb fortu Winiary.
I stąd te straty, panie Łukaszu, które były bardzo wysokie wśród cytadelowców, jak wiemy?
No, straty różnie się podaje. To jest około 100 osób. Najczęściej źródła i publikacje wymieniają grupę 96 poległych cytadelowców.
Czy to są ci wszyscy, których groby znajdują się obecnie na Cytadeli?
Nie, część grobów mieści się w innych miejscach, ponieważ rodziny, część z tych poległych pochowały w ich rodzinnych miejscowościach. Jeżeli dobrze pamiętam, to na Cytadeli jest pochowanych około 60 czy 70 cytadelowców. Nigdy nie liczyłem, ale z tego co pamiętam, to mniej więcej tylu ich jest. Nie są to wszyscy polegli, to na pewno nie. No ale też jak już mówimy, że było tylu poległych, to warto wspomnieć, ilu w ogóle było cytadelowców, żeby też słuchacze mieli jakąś świadomość. To jest niestety wątek trudny. Jest to coś, co wymagałoby chyba osobnej audycji, żeby tutaj
tak,
rozważania zrobić, ale oczywiście nie mamy na to czasu, więc
mogli.
Myślę na dzień dzisiejszy, że około 1500 osób, ci, którzy podają większe liczby, no być może do 2000, ale raczej nie mówiłbym tutaj o większej liczbie. Ktoś spyta dlaczego. No odpowiedź moja jest prosta. Przez to, że zaraz po walkach o Poznań cytadelowcy 1 września 1945 roku złożyli wniosek o zarejestrowanie się jako klub cytadelowców. Oni się chcieli zrzeszyć wszyscy razem, bo jednak ta walka jakoś ich spoiła ze sobą.
Ale o tych wydarzeniach, panie Łukasz, jak pan wspomniał, jeszcze porozmawiamy. Natomiast padło tutaj przed chwilą takie, pan Aleksander mówił, taka data symboliczna. Dlaczego Poznań miał być zdobyty przed 23, a nawet 23 lutego? Dlaczego władzą?
No, z tego samego powodu, z którego się wzięła tak zwana, proszę wybaczyć mój niedoskonały rosyjski, oszybka kostrzyńska, kiedy to sądzono, że Kostrzyn nad Odrą zdobyto. Bardzo często było tak, że w Armii Czerwonej lubano się w konkretnych rocznicach i tak jak później w PRL-u oddawano na konkretne daty konkretne inwestycje, tak również miło było, żeby zdobyć dane miasto i punkt oporu.
Słuchacze chcieliby się dowiedzieć.
Co to był za dzień? I teraz Łukasz mi pomoże.
To była rocznica. Mówiło się przez cały okres PRL-u przynajmniej, że było to związane z powstaniem Armii Czerwonej. 23 lutego to jest właśnie dzień, w którym świętowano rocznicę powstania Armii Czerwonej. Chociaż ja byłbym ostrożny w tym przypadku, bo to jest...
Było to zaplanowane?
Wydaje mi się, że to jest legenda miejska?
Zdecydowanie uważam, że to jest legenda, ponieważ odpowiedź jest bardzo prosta. Cały czas front przesuwa się na zachód. Większość 8 Armii jest już nad Odrą.
Zdecydowanie
Czekają cały czas, jasne, zdecydowanie dalej czekają na swoich kolegów, którzy walczą tu na terenie Poznania. Czujków jest zaniepokojony, ponieważ miasto, które miało zostać zdobyte w bardzo krótkim okresie czasu, no mija już prawie miesiąc, odkąd toczą się w nim walki. No Czujków nie myśli o Poznaniu, Czujków myśli o Berlinie i tutaj ja bym tej daty nie... Myślę, że to był po prostu przypadek, a że historycznie te daty tak się zbiegły ze sobą. Ja bym nie doszukiwał się tutaj czegoś, jakiegoś specjalnego zamiaru ze strony Armii Czerwonej.
Ale możemy to potraktować jako przypadek, czy ostatecznie wasze zdanie, czy jego zaplanowaną akcję, że 23 towarzysz Stalin dostaje informację, że miasto Poznań zostało zajęte.
23 lutego w godzinach rannych między 5 a 6 rano padła Cytadela jako ostatni punkt oporu niemieckiego, bo de facto miasto zostało zdobyte już 17 lutego. Te ostatnie 6 dni to były tylko i wyłącznie walki o Fort Winiary. No i to się tak akurat zbiegło z czasem, z tą rocznicą powstania Armii Czerwonej, ale jak, jeszcze raz podkreślam, jak dla mnie to jest po prostu mit powielany przez
całą grupę. Czyli taka legenda jak podgrzewany balkon w zamku cesarskim przygotowany dla Adolfa Hitlera.
A o zamku i o tym, co można znaleźć po wojnie, za chwilę.